Co wolno obywatelowi? 21 września 2010.00. Wprowadzenie w internecie instytucjonalnych form blokowania stron oferujących treści, które uznaje się za społecznie szkodliwe, zawsze prowokuje zgodny front oporu obrońców wolności obywatelskich. Walka o podstawowe wartości wydaje się ważniejsza niż doraźne załatwianie spraw, z którymi nie radzą sobie instytucje państwa, nie nadążające za nowoczesnością. Fakt, by w cyberprzestrzeni obowiązywały zasady podobne do tych, które cywilizacja wypracowała w zwykłych relacjach społecznych, można zaakceptować, ale znalezienie w warunkach liberalnej demokracji zadowalających odpowiedzi na pytania, kto ma być strażnikiem reguł, z czyjego mandatu i według jakich kryteriów miałyby być oceniane treści w internecie, jest trudne do wyobrażenia. Spora część społeczeństwa, choćby ze względów pokoleniowych, w ogóle nie stara się lub nie jest w stanie zrozumieć, co się dzieje z informacją w internecie. Trudno zatem o rzeczowe, demokratyczne rozstrzygnięcia. Nie oznacza to, że unikniemy takich prób. Wystarczy wspomnieć choćby uderzająco nieprofesjonalny rządowy projekt zablokowania stron z hazardem online sprzed pół roku. W świetle gorącej debaty, która wciągnęła w Polsce aktywistów internetu, ożywiła organizacje samorządowe i skończyła się zaproszeniem ich na spotkanie z premierem. Trudno się nie zadumać nad informacją z Gazety Wyborczej sprzed paru dni o innowacyjnym projekcie sieci szerokopasmowego dostępu do internetu w Gorzowskiem dla 1,5 tysiące ubogich rodzin z wyłączeniem rodzin patologicznych. Przedstawiciel operatora budującego sieci z wykorzystaniem funduszy unijnych, prezes Fundacji Edukacji Ekonomicznej oświadcza, że w systemie zaplanowano blokowanie nielegalnych stron, pomijając istotę stwierdzenia, że internet nie jest sposobem na wychodzenie z patologii. Można zapytać o zakres uprawnienia do prewencyjnej cenzury tego, czego należy zabronić użytkownikom internetu, również tym dorosłym. Problem wcale nie błahy, bo zarządzający funduszami publicznymi mogą ten pomysł podchwycić. Można znaleźć w obecnej dyskusji odniesienia do słynnego amerykańskiego kodeksu Hajsa z 1930 rok, który w imię moralności przyjęło amerykańskie Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Filmowych MPA. Szczegółowo spisane reguły łatwo było wprowadzić, ale ich liberalizacja trwała wiele lat. Jeszcze nie tak dawno dzięki jednej z tych reguł ciała kochanków na ekranie musiało obowiązkowo oddzielać przynajmniej prześcieradło. Swoją drogą ciekawe, czy dla poglądów obyczajowych Williama Hajsa miał znaczenie fakt, że objęcie funkcji prezesa stowarzyszenia poprzedziło kierowanie amerykańską federalną pocztą S. 161447 Europejczyk pod klosz. Komisja Europejska opublikowała w lipcu wstępny projekt zalecenia w sprawie publiczno-prywatnej współpracy w dziedzinie przeciwdziałania nielegalnym treściom na obszarze Unii Europejskiej. Projekt regulacji wpisuje się w naturalną we współczesnym prawodawstwie tendencję do porządkowania nowych technologii rozwiązaniami pozaprawnymi. Tradycyjny cykl stanowienia prawa, nie mówiąc już o sądowej kontroli jego przestrzegania, jest długi. Wyraźnie nie nadąża za zmianami związanymi z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, co stwarza okazję do nowych przestępstw lub choćby naruszeń. Środowiska zawodowe, branżowe, zorganizowane grupy społeczne, jeżeli tylko chcą, są w stanie reagować teoretycznie szybciej, lepiej znają uwarunkowania techniczne, w tym mogą identyfikować prawie na bieżąco zjawiska negatywne. Stąd zachęty do tworzenia umownych kodeksów postępowania, określanych jako miękkie regulacje. Jednak ich skonfrontowanie z prawdziwymi przestępstwami może być potencjalnie ryzykowne i nie wiadomo, czy okaże się skuteczne. Nie da się ignorować potencjalnego ryzyka szkodliwości łatwego dostępu do wybranych treści. Propozycja regulacji unijnej obejmuje dziecięcą pornografię, wyczerpujące znamiona przestępstwa propagowanie rasizmu, ksenofobii, nienawiści i terroryzmu. Wiele uznanych z walki o prawa obywatelskie organizacji pozarządowych, a także Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Internetu Euroispa wyraziło jednak sceptycyzm wobec projektu jednolitych rozwiązań na poziomie wspólnotowym. Wciąż brakuje rzeczowej analizy skuteczności stosowania istniejących instrumentów prawa karnego i cywilnego w państwach członkowskich wobec zwalczania pornografii dziecięcej, uznawanej wszędzie za przestępstwo kryminalne. Brakuje analiz, czy tego rodzaju instrumenty prawne mogą mieć zastosowanie w innych dziedzinach. Proponowane w projekcie podejście oznaczałoby uruchomienie narzędzi pozasądowej cenzury i nie wiadomo, czy nie miałoby to negatywnych skutków dla skuteczności ścigania i penalizacji tych nielegalnych rodzajów działalności w internecie, czy też naruszeń w obszarze prawa cywilnego. Skonfrontowanie zaleconych odgórnie działań zaradczych z prawami podstawowymi nie jest łatwe. Jest tajemnicą Poliszynela, że niejednoznaczny problem strat producentów muzycznych i filmowych w związku z piractwem w internecie łatwo zakamuflowano dyskusją o pornografii dziecięcej, kiedy w ubiegłym roku debatowano w Parlamencie Europejskim nad poprawkami do unijnego pakietu regulacyjnego dla sektora telekomunikacji. Również w Polsce dziecięca pornografia miała uzasadnić rządowe przepisy przeciw hazardowi. S. 261448 radykał z laptopem. Trwa również debata na temat praktyki stosowania wcześniej wdrożonych regulacji służących zwalczaniu terroryzmu. Unijna dyrektywa o retencji danych, mająca ułatwić ściganie terroryzmu i najcięższych przestępstw w wielu państwach, również w jakiejś mierze i w Polsce, została, wbrew wynegocjowanym na poziomie unijnym zapisom, wykorzystana jako pretekst do zasilenia organów ścigania w wygodne narzędzie wspomagające codzienną pracę operacyjną. Kiedy po kilku latach zaczęły opadać emocje po zamachach terrorystycznych w Nowym Jorku, Madrycie i Londynie, słabnie zrozumienie dla postulatów poszerzania uprawnień służb policyjnych o możliwość łatwego, niekontrolowanego, masowego inwigilowania wszystkiego, co obywatele robią w internecie. Zamiast tego słychać z poważnych kręgów opiniotwórczych głosy w sprawie zwiększenia rozliczalności działań służb policyjnych, wykorzystujących szeroko nowe technologie informacyjne w pracy operacyjnej. Internet to łatwe pole do zaistnienia dla wszelkich poglądów, nie tylko tych przerażających, radykalnych, groźnych społecznie, ale również głupich, miałkich, których dawniej nie musieliśmy zauważać. Dyskusja o metodach zwalczania zjawisk negatywnych w życiu społecznym nie powinna się ograniczać do doraźnego leczenia objawowego. Blokada zarówno w medycynie, jak i w życiu społecznym to zwykle leczenie objawów, a nie skutków. Należy zdecydowanie skupić się na rozmowie o metodach poprawy ochrony praw podstawowych, które cywilizacja uznała za najważniejsze.